Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo serdecznie całą rodzinę Radia Maria, wszystkich słuchaczy, wszystkich tym, którym towarzyszymy tego wieczoru. Nasze rozmowy niedokończone, temat pakiet ustaw obyczajowych. Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu. Witam panią profesor serdecznie.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Pani poseł, po 18.15 mówiliśmy już na temat ustaw obyczajowych. Czasem też rodzi się pytanie, czy to nie jest jakiś pakiet zastępczy, a tak naprawdę należałoby się zająć sprawami bardzo ważnymi, chociażby takimi, które pomogą rodzinie, pomogą ludziom bezrobotnym, będą jakoś ukazywały też te żywotne interesy państwa, zabieganie o to, by nasze państwo było silne, by też i nasi obywatele mogli czuć się bezpieczni. Na jakie teraz chcielibyśmy zwrócić uwagę ustawy, czy te sprawy, które według pani jako parlamentarzysty powinny być podejmowane?
No więc w pierwszej części zwróciliśmy większą uwagę na projekty ustaw o tak zwanych związkach partnerskich i tutaj już może nie będziemy przypominać, natomiast powiemy tylko, na jedną rzecz zwrócimy uwagę, czy chciałabym zwrócić uwagę, żeby nie lekceważyć tych projektów, bo fakt, że zostały odrzucone przez Sejm, nie oznacza, że skończyła się, że problem z tymi ustawami się skończył. Przeciwnie, widać tutaj pewną taką zaciętość pana premiera i zaciętość klubu Palikota i SLD, które to klub Palikota i SLD 4 dni po odrzuceniu ustaw złożyły następny projekt. Natomiast pan premier, jak widzimy, całą swoją energię w stosunku do klubu swojego i do posłów skupił na przekonywaniu, łamaniu kręgosłupów. Spotkał się z członkami swojego klubu i przedmiotem tego spotkania było łamanie kręgosłupów i zmuszanie ich do zmiany stanowiska, jak chodzi o ustawy partnerskie, ponieważ pan premier wziął sobie za punkt honoru przeforsowanie przez Sejm tych szkodliwych niezwykle ustaw. O tych ustawach, jak powiedziałam, mówiliśmy w pierwszej części. Być może jeszcze do nich wrócimy, dlatego że nie tylko Ruch Palikota złożył ponownie wniosek, ale również sama Platforma przekonuje do i twierdzi, że przygotuje 2 projekty, już teraz są przygotowywane, ten bardziej lewicowy i ten tak zwany prawicowy, konserwatywny, o którym jeszcze raz powiem. To nie jest żaden konserwatywny, prawicowy i zgodny z nauką Kościoła. Absolutnie nie. Każdy projekt, którego celem będzie wprowadzenie do systemu prawnego jakichkolwiek udogodnień dla związków homoseksualnych, jest sprzeczny i z artykułem 18 Konstytucji, i z nauką Kościoła. Nie do przyjęcia. Także bardzo proszę, żebyście państwo nie dali się nabrać na projekty pana posła Żalka, którym przyklaskuje pan minister Gowin, ponieważ one mają za zadanie również obejście Konstytucji i tyle, że nie będą używały tutaj wprowadzającego w błąd, inaczej, nie będą używały określenia o związku partnerskim, ale tytuł taki roboczy jest o wspólnym pożyciu. Co zamiast będziemy mówili o partnerach, o osobach pozostających we wspólnym pożyciu. I tu również będzie, ich celem jest wprowadzenie do systemu prawa przywilejów, które miałyby w pewien sposób już upodabniać takie związki do związków małżeńskich. Być może o tym jeszcze w projekcie powiemy, ale zamiast właśnie debatowania nad ważnymi sprawami, rząd w bardzo szybkim tempie, znaczy wchodzą pod obrady i zresztą składane są tutaj i dość szybko poddawane procedurom inne ustawy. Warto tutaj wspomnieć na przykład o projekcie ustawy o rzeczniku do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Tu też powiem, że to nie są projekty Platformy akurat, ale przede wszystkim składa Ruch Palikota i SLD, ale pani marszałek z PO nadaje im jakoś właśnie bieg, także tutaj Ruch Palikota jest w Sejmie bardzo zadowolony, bo ich oczekiwania są spełniane, jak chodzi o wywracanie naszej polskiej obyczajowości. Natomiast projekty dotyczące ważnych spraw gospodarczych i społecznych Prawa i Sprawiedliwości są przetrzymywane w tak zwanej zamrażarce i nigdy nie oglądają światła dziennego. Natomiast te takie właśnie rozrabiające i powodujące niepokój społeczny, a jednocześnie odwracające uwagę, są tutaj poddawane pod obrady Sejmu. I mieliśmy tutaj projekt ustawy o rzeczniku do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Złożony był projekt o świadomym rodzicielstwie. Był projekt ustawy o uzgadnianiu płci. Zastanawiano się, czy na przykład nie przeforsować ustawy dotyczącej in vitro. Dalej na ratyfikację czeka konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet w rodzinie. I tak dalej. Wprowadzono również, tu zdaje się pani poseł Nowicka wycofała projekt ustawy o wprowadzeniu nowego przedmiotu edukacja seksualna. I to są takie właśnie ustawy, wobec których tutaj najwięcej, one budzą najwięcej emocji, wobec których tutaj media wykazują największe zainteresowanie. Natomiast nie można się dowiedzieć o ważnych dla gospodarki ustawach i właściwie takie ważne dyskusje dotyczące czy paktu fiskalnego, czy utraty przez Polskę suwerenności, czy GMO forsowane są w błyskawicznym tempie i właściwie bez żadnych dyskusji. Te zresztą też, bo ustawa o związkach partnerskich bez żadnej dyskusji jest przez pana premiera forsowana i jego punktem honoru jest teraz złamanie kręgosłupów 46 i złamanie sumień 46 posłów z Platformy, dzięki którym te ustawy nie zostały przeforsowane.
Pani posła, jak sobie, no można powiedzieć, też radzić z tą argumentacją, bo te spory nie tylko w Sejmie, prawda, czy w Senacie, może też i w komisjach, bo do tego pan premier zachęcił, żeby jednak do tej debaty doszło, do tej rozmowy w parlamencie, żeby jakby na każdego człowieka zwrócić uwagę, ale też i debaty, które mają miejsce w telewizjach, w radio, też różnego rodzaju komentarze, też i pani się nie jeden raz dostała i pewnie dostanie, jeżeli pani będzie twardo stała na swoim stanowisku jako polityk, profesor, katolik.
Ja myślę, że tutaj nie trzeba odpuszczać ani na moment. Dlatego, że tak, po pierwsze, no te pakiety, te projekty, zwłaszcza, no właściwie wszystkie, ale zwłaszcza o związkach partnerskich, są przepychane bez dyskusji, bez jakiejkolwiek dyskusji społecznej. Właściwie tutaj rząd się nie pyta, czy Polacy chcą, żeby znieść instytucję małżeństwa, żeby w to miejsce wprowadzić wolne związki, żeby równy status nadać związkom homoseksualnym. I tutaj takie dyskusje, ja zresztą nawet nie wiem, czy takie dyskusje są w ogóle potrzebne, czy rzeczywiście polskie społeczeństwo ma potrzebę dyskutowania o tym, czy dwóch facetów, którzy mają jakąś do siebie no, nienaturalną skłonność, czy my powinniśmy, czy Sejm powinien się tym zajmować. To jest w ogóle problem, ja bym powiedziała raczej problem leczenia tych ludzi, pewnej odpowiedniej terapii, natomiast Polacy powinni i w Sejmie posłowie i Polacy powinni się skupić raczej na zagadnieniach rzeczywiście ważnych, szukaniu miejsc pracy, ułatwienia życia rodzinom, umożliwienia niewprowadzania poniżej progu ubóstwa prawie 3 milionów dzieci z rodzin wielodzietnych, które właściwie nie są w stanie, rodzice, które nie są w stanie wytrzymać i utrzymać na pewnym poziomie życia. Więc ja myślę, że to są rzeczy, pan premier mówi, że trzeba choćby jeden projekt wepchnijmy do komisji sejmowej, żeby dać szansę, żeby tym ludziom uszanować ich godność i żebyśmy mogli podyskutować. Otóż ja jestem przeciwnikiem przekazywania tego typu pakietu, ponieważ mi kompletnie nie obchodzi, co ci ludzie robią ze sobą. Co więcej, muszę powiedzieć, że jako człowieka w pewien sposób to nie odnoszę tego do ludzi, ale brzydzi mnie rozmawianie o cudzych sprawach, bardzo osobistych, co do których uważam, że są nienaturalne i uważam, że są to sprawy, które te osoby, jeśli mają taki problem, powinny, tak jak wcześniej było, właściwie społeczeństwo tolerowało to. Tutaj nikt nie wyrządzał nikomu krzywdy. Homoseksualizm w Polsce nie jest zakazany i te sprawy powinny pozostać w zupełnie prywatnych zakresie, obszarze zainteresowania. Nie uważam osobiście, żeby takie projekty po pierwsze miałyby trafić pod obrady Sejmu i tym bardziej zabierać czas komisjom sejmowym i żeby w ogóle na ten temat obradać. To w ogóle nie powinno być przedmiotem regulacji. Co więcej, komisje ustawodawcze Sejmu kolejny raz, właściwie co do wszystkich, o których przed chwilą powiedziałam, projektach ustaw uznawały je za niedopuszczalne i sprzeczne z konstytucją.
Każde prawo ustanowione przez ludzi ma rację bytu jako prawo na tyle, na ile jest zgodne z naturalnym prawem moralnym, uznawanym przez prawo rozumu i na ile respektuje w szczególności niezbywalne prawo każdej osoby.
No ale przecież tutaj te przepisy, inaczej powiem, Prawo i Sprawiedliwość, ani żadna inna partia nie wprowadziła przepisów o delegalizacji homoseksualnych związków, w ogóle nie związków, homoseksualistów, o homoseksualizmu jako takiego. I ja tutaj nie widzę problemu, dlatego że szanuje się godność każdej osoby, natomiast uważam, że nie powinno być przedmiotem obrad Sejmu żadne regulacje, które miałyby zatwierdzić albo utrwalić sytuację, powiedziałabym, naruszającą właśnie godność człowieka, dlatego że pozostawienie człowieka i umocnienie na przykład homoseksualistów, osoby, które mają pewien problem z odczytaniem swojej tożsamości płciowej i umocnienie ich regulacją prawną, która pozwoli im jakby nie tyle rozwiązać ich problem, co właśnie obudować w pewien sposób prawnie, jest działaniem naruszającym godność tych ludzi, dlatego że państwo nie powinno występować tutaj z inicjatywami, które pozwolą im właśnie bronić się i żądać, znaczy bronić czegoś nienaturalnego, a przeciwnie powinno stworzyć działaniem jakby szanującym godność ludzi, byłoby stworzenie możliwości dla chętnych, dla chcących wyjścia z tego, zorganizowania czy zapewnienia pewnych form terapii, jakby wyasygnowania pewnych środków na psychologów. Z tego co wiem, jest dość duża część osób homoseksualistów, którzy chcieliby z tego wyjść, ale nie bardzo widzą ośrodki, nie bardzo jest gdzie się zgłosić i nie bardzo właściwie mogą liczyć na pomoc państwa. Także ja myślę, że obrona godności człowieka powinna polegać na tym, żeby umożliwić im możliwość dla tych, którzy chcą wyjścia z tej choroby. Natomiast nie może polegać na tym, że spełniamy ich zachcianki.
Słusznie domagamy się gwarancji prawnych należnych małżeństwu, rodzinie, ale wielu tych, którzy jakoś lobbują tak te związki jednopłciowe i chcą im jakoś prawo też w analogiczny sposób chociażby przyznawać. No i biorąc pod uwagę wartości, które się z tym wiążą, państwo, pytanie, jak, prawda, bo państwo też jest reprezentowane przez prezydenta, premiera, Sejm, Senat i biorąc pod uwagę wartości, które się z tym wiążą, państwo, pytanie, nie może chyba zalegalizować takich związków bez uchybienia swemu obowiązkowi promowania i ochrony zasadniczej instytucji dla dobra wspólnego, jaką jest właśnie małżeństwo.
Każde działanie mające na celu zinstytucjonalizowanie, to znaczy utworzenie instytucji prawnej w systemie prawnym, która by w jakikolwiek najmniejszy sposób konkurowała czy podważała atrakcyjność małżeństwa, jest sprzeczna z artykułem 18 Konstytucji. Artykuł 18 Konstytucji mówi tak: małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Homoseksualiści mówią, dobrze, to my nie będziemy mówić, że jesteśmy małżeństwem, tylko jesteśmy związkiem partnerskim. Ale ten związek partnerski to jest nazwa myląca, dlatego że w istocie oni chcą takich przywilejów i takich udogodnień od państwa, również finansowych, które w istocie oznaczają, jest to imitacja związku małżeńskiego. Konstytucja nie pozwala. Konstytucja mówi, że pod ochroną państwa znajduje się tylko małżeństwo i to rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo. Czyli pokazuje to i dalej. Związek kobiety i mężczyzny, co więcej, ale przede wszystkim nastawionych na założenie rodziny, na zrodzenie potomstwa. I tylko takie sytuacje, tylko takie relacje państwo ma chronić i udzielać opieki. A co znaczy, że chroni? Chroni to znaczy, że w żaden sposób nie może przewidzieć w prawie instytucji, która będzie zbliżona do instytucji małżeństwa, będzie podobne relacje opisywała, a jednocześnie będzie korzystała z ochrony, bo tworzy wtedy konkurencję, jeśli zgodzimy się na to, że dwóch facetów albo dwie kobiety będą również mogły po sobie z ustawy dziedziczyć, że będą miały prawo do mieszkania, do pochówku, do licznych innych uprawnień, które przewidziane są dla kobiety i mężczyzny, a jednocześnie wiemy, że małżeństwo jest zawierane w sposób bardzo sformalizowany, przed urzędnikiem stanu cywilnego. Rozwiązanie takiego małżeństwa nie jest rzeczą prostą. Sądy badają, czy istnieje rozkład tego pożycia. Musi sąd prowadzić postępowanie pojednawcze, ratować to małżeństwo, jeśli jak tylko można, zwłaszcza jeśli tam są dzieci. To takich obostrzeń nie mamy przy tych tak zwanych związkach partnerskich, które można zawrzeć przez złożenie oświadczenia woli, a potem przez wymówienie w ciągu 7 dni czy kilku dni, że już przestajemy ze sobą być. No to to, i, a jednocześnie chcą te związki partnerskie korzystać z przywilejów podatkowych, właśnie przy dziedziczeniu, przy mieszkaniu, po sobie dziedziczyć. Jakim prawem? No, społeczeństwo katolickie nie ma obowiązku i ja uważałabym nawet, że nie ma prawa finansować pewnych związków tylko dlatego, czy pewnych relacji, dlatego, że jest to jakieś zauroczenie, czy jakaś relacja o charakterze seksualnym. Nie ma z tego związku, z takiej relacji społeczeństwo jako całość nie ma pożytku, ponieważ tu nie ma sztafety pokoleń. Nie ma komu przekazywać dorobku, kultury, tradycji i tak dalej. Więc to jest tak oczywiste, że aż naprawdę jestem zdumiona, że z taką bezczelnością forsuje się w Polsce projekty i żąda się, no jak nie małżeństwa, to pod inną nazwą, a pan Żalek proponuje jeszcze, żeby to się nazywało teraz o wspólnym pożyciu. Żadna relacja dwóch osób tej samej płci nie ma prawa zaistnieć w prawie polskim. Choćby jednym udogodnieniem, choćby jednym przepisem.
Czyli dotąd takiej rzeczowej argumentacji prawnej nie ma, tak? Przeciwnie, jedynie jakiś tam taki ideologiczny szum.
Jest ideologiczny szum, który mówi, że skoro
już... podstawowych pojęć, przypisywanie wielu z nich całkowicie nowych,
nowych znaczeń, używanie pojęć bardzo mylących, bo ja zwracam też uwagę, proszę państwa, nie używajmy określeń związek partnerski, bo co to jest partner? Po pierwsze, nie możemy używać pojęć, które już są zagospodarowane w systemie prawnym. W polskim systemie prawnym, w kodeksie spółek handlowych istnieje instytucja spółki partnerskiej i członkowie tej spółki są partnerami. To jest spółka przewidziana przez przepisy prawa handlowego na wykonywanie zawodów zaufania publicznego. Adwokatów, notariuszy, lekarzy i tak dalej. Nie możemy teraz mówić o związku partnerskim i partnerach, ponieważ jest to pojęcie już zagospodarowane. Ale co więcej, tu jest groźniejsza rzecz, dlatego że te homoseksualiści bardzo by chcieli ukryć się za pojęciami, które nie są tak jednoznacznie negatywnie konotowane. To znaczy gej, to po angielsku to jest wesołek, chłopaczek taki, albo partner, który też nie kojarzy nam się w sposób negatywny. Powinniśmy używać określeń adekwatnych i prawidłowych. To są związki, albo to są pederaści, albo homoseksualiści i tak powinniśmy nazywać. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że wszystkie wzory, które przychodzą z zachodu, a ponieważ mamy do czynienia teraz we Francji, w Wielkiej Brytanii, fala cała jest, właśnie mamy tutaj te rządy lewicowe, jakby są górą, i prezydent Hollande przeforsował w bardzo skrajnych postaciach właśnie małżeństwa homoseksualne, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. To są środowiska homoseksualne, jak powiedziałam, no już rozbestwiły się i uważają, że na tej fali przy takim premierze uda się przeforsować i wywrócić obyczajowo i cywilizacyjnie Polskę. No, mam nadzieję, że to się nie uda.
Bo parlamentarzyści, wydaje się, powinni stać na straży, czy zawsze mogą, tak? Słyszymy o tego rodzaju, znaczy o różnego rodzaju naciskach, o tej poprawności, że trzeba tak jak, prawda, jak partia przykazuje, a tu przecież chodzi o ustawy, które, no, tak jak w programie mówiliśmy, mogą zupełnie wywrócić porządek nasz społeczny.
One wywrócą nie tylko porządek społeczny, obyczajowość, kulturę polską, tradycję polską, wywrócą system prawny, wywrócą cały system prawa cywilnego, bo jak będziemy sobie teraz wyobrażać, to znaczy będziemy mieli dwóch facetów i dwie kobiety, którzy na równi, oni żądają równego traktowania. I to i dalej, kolejnym krokiem, tak jak zawsze, zresztą posłowie Ruchu Palikota mówią, że im chodzi w istocie o to, żeby to była pełna imitacja rodziny i będzie im chodziło również o adopcję dzieci. I teraz skąd wezmą te dzieci? Skoro sami nie będą mogli mieć tych dzieci, co oczywiste, to będą oczekiwali, że państwo im zafunduje, umożliwi jak zabawkę, jak pójście do schroniska dla dzieci właśnie, do domów dziecka i będą mogli sobie wybrać jakieś dziecko też jako zabawkę. Ponieważ jak tutaj pan profesor Nalaskowski mówi, że bardzo często homoseksualizm idzie w parze z pedofilią i bardzo często jest tak, że homoseksualiści bardzo są zainteresowani adopcją chłopców, a kobiety lesbijki dziewczynek. Więc tutaj mamy do czynienia z takim, no, bardzo instrumentalnym traktowaniem, z krzywdą, ogromną krzywdą dzieci. Tu jest ten element bardzo często pomijany, ale właśnie ja jakby bardzo jestem zdumiona ciszą, która jakby nie ma tutaj żadnego zainteresowania, przynajmniej w Polsce, ze strony Rzecznika Praw Dziecka. I kiedy ja akurat przy ustawie aborcyjnej napisałam nawet pismo do do pana rzecznika i spytałam się, dlaczego pan rzecznik nie zabiera głosu, kiedy mówi się o, przy ustawie aborcyjnej, o ograniczeniu możliwości zabijania dzieci, skoro artykuł 2 ustawy o rzeczniku praw dziecka precyzuje, żeby w razie, na wypadek, gdyby pan rzecznik miał inny pogląd, że dzieckiem jest się od chwili poczęcia. I pan rzecznik mi odpowiedział, że on nie będzie w tym brał udziału, bo on się polityką nie zajmuje. No po prostu skandalicznie, jaką polityką? Przecież on ma ustawę o rzeczniku praw dziecka, która mówi mi, jakimi dziećmi ma się zajmować.
Musiałby wejść, nie wiem, w spór z tymi, których partii nie reprezentuje.
No, ale on w ogóle nie powinien patrzeć, jeśli widzi ustawa, wpływa do Sejmu ustawa, on powinien natychmiast reagować, jeśli ustawa dotyczy możliwości ograniczenia zabijania dzieci, a okazuje się, że ten powód, to znaczy zabijanie dzieci z powodu chorób czy wad, które się stwierdza, okazuje się, że one po urodzeniu, jakiś procent tych dzieci okazuje się zdrowe albo wychodzą z tych chorób. On ma tak zwany psi obowiązek być na przy każdej takiej ustawie. Jego nigdy nie ma, nigdy nie widziałam w Sejmie rzecznika i nawet prawdę powiedziawszy w mediach rzadko kiedy słyszy się przy takich krzywdach różnych, odbieraniu rodzicom z powodu biedy, nie ma rzecznika. Ja nie wiem, czym się zajmuje ten rzecznik.
Jeżeli nie uda się, można powiedzieć, osiągnąć tego, że ustanowione będzie prawo, może wystarczy tym, którzy o tym myślą, żeby to żyło, tak? Żeby była rozmowa, żeby temat żył, no żeby nas może jakoś tak oswoić.
Ale ja właśnie bardzo bym nie chciała, proszę ojca, żeby nas ktoś oswajał. Ja bym chciała, żeby nas ktoś oswoił na przykład z tym, jak zdobyć miejsce pracy. Ja bym chciała, żeby ktoś mnie oswoił z tym, żebym wiedziała, jak sobie dać radę w sytuacjach takiego kryzysu. Ja bym chciała, żeby ktoś mnie oswoił z tym, skąd wziąć środki na utrzymanie rodzin wielodzietnych. Ja bym chciała, żeby z tym mój rząd mnie oswajał, żeby mój rząd mnie oswoił z polską historią. Żeby ja wiedziała i żeby nie było tak, jak mamy w przypadku rzecznika jednej z partii w Sejmie, pana Jońskiego, który na pytanie o datę powstania warszawskiego mówi, że jest to 88 rok, więc może niech rząd oswoi nas z historią, po prostu z polską tradycją, niech nauczy nas trochę miłości własnej ojczyzny, własnego kraju, a nie oswaja nas patologią, bo na tej zasadzie będziemy się uczyć potem jak kraść, potem będziemy się uczyć o tym, jak jeszcze dokonywać jakichś tam działań, albo jeszcze o tym, jak na przykład, nie wiem, można sobie wyobrazić, co nas to obchodzi. Homoseksualizm jest prywatną sprawą osoby, które mają poczucie swojego, z jakiegoś właśnie, no nie swoje się z tym czują, żeby mogły skorzystać, żeby miały możliwość terapii, żeby mogły z tego skorzystać. Państwo tak się ma interesować, a nie embarasować problemami dość dużej grupy, powiedzmy kilkuset tysięcy osób, ale całego narodu w sytuacji, kiedy tak jak powiedziałam, pracy ludzie nie mają, padają kolejne zakłady, cały przemysł stoczniowy jest zlikwidowany, Polska nie ma przemysłu, a my mamy rozprawiać w Sejmie i zajmować ograniczony czas na to, czy dwóch facetów, którzy mają się ku sobie z powodów seksualnych, czy my mamy im dać jakiś przywilej, odebrać mieszkania dzieciom naturalnym. Po prostu nie życzę sobie w Sejmie badań na ten temat. Jeśli ktoś ma poczucie dyskusji, proszę bardzo, ja takiej dyskusji nie widzę, a homoseksualiści mają otwartą drogę. Tu państwo, jak powiedziałam, mnie się zainteresuje, niech stworzy im, tym, którzy chcą, możliwość terapii. I tyle.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu. Temat rozmów niedokończonych, pakiet ustaw obyczajowych. Telefony do studia, do Radia Maria Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy odbierają program Radia Maria poza Polską, 48 56 655 23 33, drugi numer 11 48 56 655 23 66.
Przemierzyłem cały świat, załatwiłem setki różnych spraw, ciągle jednak w myślach mam miejsca, które dobrze znam, tam gdzie zaczął się mój czas. nigdzie tak nie pachnie maj. Odnalazłem obiecany raj. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle, wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom. Dzień za dniem znów płynie czas. Coś się rodzi, coś umiera w nas. W sercu zawsze miłość mam do tych stron z dziecięcych lat. Wciąż powracam do nich w snach. Nigdzie tak nie pachnie maj. Odnalazłem obiecany raj. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle, wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze, witam Ojca serdecznie.
Pozdrawiam też panią profesor, panią poseł i ojca, no oczywiście słuchaczy naszych. Temat bardzo, bardzo ciekawy. Dzięki przede wszystkim pani profesor za trud. Pani profesor bardzo dużo pracuje. Wiem, pozdrawiam przy okazji mamusię też.
Dzięki.
Prawda? Zdrowia życzę, jej siły i wszystko. Tak. Tak. Dziękuję, że pani się tak opiekuje mamą też.
Najkochańsza mamunika moja.
Jak to pani robi, że tyle pani pracuje i jeszcze... No zresztą to jest obowiązek pierwszy, prawda?
Teraz moja ciociunia kochana Tereska siedzi z mamunią.
To dzisiaj pozdrawiamy panią Teresę też bardzo serdecznie. Właśnie to jest rodzina, prawda? Tak. Kochająca rodzina, a nie egoiści, którzy człowieka drugiego traktują jak przedmiot do jakiegoś, do zaspokojenia takiego swojego hedonizmu. Już nawet tak swoich zmysłów tylko i nic więcej. Otóż ja, pani profesor, to co się dzieje z tym homoseksualizmem, z tym wynaturzeniami w Polsce, to jest problem, potężny problem. Pierwsze to jest uderzenie w samą naturę, wbrew naturze. Jakieś tworzenie praw wbrew naturze. Natura się zemści, jest takie powiedzenie, Pan Bóg, jak człowiek żałuje, grzesznik żałuje, to przebaczy. Ludzie zapomną, ale natura się zemści, wcześniej czy później. Jeden z kardynałów, kardynał czarnoskóry, niedawno powiedział o tej sprawie bardzo jasno i powiedział, nie było tego w Afryce. To właśnie Ameryka, Europa to wprowadza do Ameryki i psuje, i Afrykę, i psuje Afrykę. Właśnie to jest pierwsze, to jest herezja, jak powiedział jeden z specjalistów, antropologiczna. I to właśnie, to jest to pierwsze. To jest drugie, jeżeli mogę. Pamiętam parę lat, jeszcze poprzedni parlament był. Była taka parlamentarzystka, nie będę mówił nazwiska, ale profesorka, z tytułem profesora z Platformy Obywatelskiej. Była na spotkaniu w Lublinie i zapytana przez słuchaczy, przez obecnych, dlaczego jest za tymi, prawda, nienaturalnymi związkami homoseksualnymi. A ona mówi, bo rewolucja marksistowska trwa dalej. trwa nadal. I to będzie nasz nowy proletariat. A dlaczego pani jest za tym, żeby adoptowali dzieci? Bo to będzie nasz następny nowy proletariat. I myślę, że tą sprawę też trzeba w tym aspekcie rozważać. To jest rewolucja, to nazywa się nowa lewica. Wiadomo, że ta lewica była, to trzeba było popatrzeć chociażby troszeczkę w historię XX wieku, jak to się rozwijało, jak szkoła frankfurcka chociażby przed wojną już, jak planowali ci ludzie. Rok 1968 i ta rewolucja na Uniwersytecie na Zachodzie i ci ludzie z tamtej rewolucji marksistowskiej, wtedy oni między innymi, bo to było w Paryżu, to Chrystusa przedstawiali z karabinem maszynowym. Prawda? Tu gdzieś jest też teologia wyzwolenia, to ich teologię chciało wejść. W każdym razie ci ludzie weszli do rządów i to mieli taki plan. Wejść do rządów, wejść w parlamenty, wejść w media, w naukę. I ten marksizm jest rozszerzany nie tylko gdzieś tam w Chinach, prawda, czy w Korei, ale on jest rozszerzany w Europie i w Ameryce, i na uczelniach, także w Polsce. I temu służy, wzięli się do tego już nie proletariusze, niesprawiedliwość społeczna, to o czym mówili, prawa robotników, rolników i tak dalej, o tym już nie mówią. O tym już nie mówią, teraz inaczej. I właśnie tutaj przez rewolucję seksualną, rewolucja kulturowa, i myślę, że my Polacy powinniśmy się już uczyć na błędach innych, żeby naród zmądrzał, trzeba by, kto im powie, tym ludziom wszystkim, media są w rękach, wiadomo, liberalno-lewicowych i oni tego nie powiedzą, prawda? Oni tego nie powiedzą. Do dyspozycji ta lewica ma właśnie i media. Partie lewicowe różnie się nazywają, niektóre nazywają się nawet prawicowymi. I to widać w Polsce też, to widać bardzo jasno, role rozpisane. Nie wiem, czy mnie słychać, bo...
Bardzo dobrze, ojcze.
Bo tak nie słyszę. Do rady mam powiedzieć, proszę, co wyłączone. Tak, w tym momencie. W każdym razie i to jest problem. Tu nie chodzi wcale o ludzi, żeby tym robotnikom się żyło lepiej. Robotnicy już są na marginesie w tej chwili. Czy rolnicy, czy to jest już ci ludzie wiodący w lewicy, oni są już wielkimi panami, to są wielcy posiadacze, oni nie przejmują się ludźmi, nawet już nie mówią o prawach wszystkich ludzi. Tak poprzednio i tak się stało po roku 80. w Polsce. To wszystko przeskoczyło. Ja już mówiłem to w radiu. Książka Golicyna, nowe kłamstwa w miejsce starych, ona jest w internecie. Powinna być. Nie pamiętam, na której stronie to, a troszeczkę już dalej, ona wydana w 1984 roku i na której stronie pisze, jaki rząd powinien być w Polsce. Jaką rolę odgrywała Solidarność, jak manipulowali Solidarność i poszczególnymi ludźmi, liderami pozornie Solidarności. Tak, i dokładnie w 1989 roku taki rząd powstał. Także no Golicyn to człowiek KGB, obecnie w Stanach Zjednoczonych. Napisał tą książkę, jak już był w Stanach. Tak. I to jest ta rewolucja. I właśnie za prawami człowieka właściwie jest Kościół. Kościół, który ma zadanie głoszenie Królestwa Bożego, a to jest Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości, Pokoju, Radości w Duchu Świętym i tak dalej. Możemy mówić, prefacja o Duchu Świętym pięknie mówi to. Ale w każdym razie i coś Chrystus mówi, w Ewangelii mówi, jakie królestwo buduje. Ale to królestwo już budujemy na ziemi. A więc prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju już tu na ziemi. Chociaż chodzi ostatecznie o królestwo niebieskie. przez tę ziemię idziemy do tamtego królestwa. I tylko Kościół to buduje tę, dokładnie tę sprawiedliwość. Kościół mówi o sprawiedliwości społecznej. Popatrzmy na naukę Kościoła. Leon, nie tylko Leon XIII, ale i te nowsze encykliki, i Jan XXIII, i Paweł VI, i Jan Paweł II niesamowicie, i Benedykt XVI. No i co? I Kościół ten jest niesamowicie atakowany. Tak atakowany. Jak ty popatrzyłem, patrzę na te portale, pani profesor, portale, jakieś te Onety, Gazety Wyborczej, czyli ile tam nienawiści do Kościoła. Ale coś potwornego, jaki plugawy język. Kłamstwa. Nienawiść. To samo, co było w czasach komunistycznych, gdy słyszałem tamtych ludzi, propagandzistów. Tak. Także to jest... I teraz ta sprawa rewolucja kulturowa idzie, wykorzystują tutaj właśnie sprawy, powiedziałbym ogólnie, szóstego przykazania. I zaczynają od dzieci. Od dzieci. Dzieci jak zdeprawują, w szkole. Popatrzmy, co zrobili w Hiszpanii. Hiszpania jest dla nas, powinno być ostrzeżeniem, ale nie tylko Hiszpania. Niemcy także. Francja, Belgia, Holandia. Holandia była to kraj wielu świętych, misjonarzy. Holandia dawała, najwięcej misjonarzy dawała przed wojną i wcześniej. Prawda? Jak szybko, w ciągu paru lat można zniszczyć naród. Jak się ma media do dyspozycji, szkołę, jeżeli się ustawy, bo prawa stworzy przeciwko prawu naturalnemu. I to się dzieje w Polsce. To jest dramat w tej chwili. I pani poseł, jeszcze jedno. Jak pani powiedziała prawdę, to jaki powstał ramban w tych mediach? W Sejmie, Boże. Ale to, że 800 tysięcy dzieci w Polsce ma jeden posiłek dziennie, o tym nikt nie mówi. O tym nikt nie mówi. Że 2,5 miliona ludzi wyjechało za chlebem, poniewiera się, ile rodzin rozbitych, ile nieszczęść przy tej okazji. Spadli w drabinie społecznej, tu z wykształceniem, a tam kim są? Gdzieś w świecie. Czy nie można w Polsce stworzyć miejsc pracy? Polska mogła być krajem mlekiem i miodem płynącym. Wszystkie ma dane naturalne. Klimat, złoża, ziemię. Wszystko Polska ma. Jeszcze nie zatruta, ale już zatruwają. Ale nikt nie mówi o tym, że 136, czy już nie pamiętam, ileś tysięcy, gdzieś przeczytałem, tych hektarów sprzedanych w rękach obcych, w rękach niemieckich. To jest z powrotem oddawanie Niemcom naszych ziem. Że inne rzeczy. Proszę popatrzeć, jak się pojedzie do Bawarii czy do Niemiec. Wszystko tam jest niemieckie. Samochody niemieckie, żywność niemiecka, wszystko niemieckie. Był jeden z profesorów, przyjechał teraz w zeszłym tygodniu z Japonii. Mówi, w Japonii jest wszystko japońskie. Myśl japońska, samochody japońskie, technika japońska, jedzenie japońskie. Chociaż Japonia jest na wyspach i ma niełatwo. Nie ma takich ziem dobrych jak Polska. A więc wszystko zniszczyć, ale i zniszczyć rodzinę. Zniszczyć rodzinę. I tu jeszcze widzę więcej, ale to jest rewolucja kulturowa. To prowadzi do samozagłady. Jak Pan Bóg nie będzie na pierwszym miejscu, to wszystko zginie. Człowiek taki ginie. Jeżeli wbrew naturze ginie. Człowiek może głosować ile razy będzie chciał, ale mogą wszyscy głosować, że czarne jest białe. No ale to jest czarne, chyba że zmienią język na to wtedy. Albo tak. Mogą głosować, że wszyscy, że człowiek chory na raka jest zdrowy, no ale i nie będą go leczyć. No. To nie zmienia rzeczywistości. I tu gdzieś jest to wszystko chore, ale to będzie zdrowe, jak ludzie będą zdrowi. A ludzie z kolei będą zdrowi i zdrowie myślenie, jeżeli media będą mieli w ręku, jeżeli uniwersytety, jeżeli będą dzieci posyłali do uczciwych mistrzów, a nie do starych marksistów. Pani poseł, czytam w naszym dzienniku. Warto wziąć właśnie co czytamy. I katolicy też. Słuchacze Radia Maria, co czytamy? To co mówimy ludziom, co powinieneś czytać, czy jestem apostolsko nastawiony na głoszenie prawdy. Czytam w naszym dzienniku, w zeszłym tygodniu chyba taki dodatek, o kimś z parlamentu, ktoś tam jest wicemarszałkiem. No, teść stalinowiec, ojciec stalinowiec. Piszą, dziecko wychwala Stalina. I mówi, to można w internecie znaleźć. I mówi, że tego, co ja mówię za naszym dziennikiem, i nie mówię nazwiska tej osoby, ale w polskim parlamencie. I później mówi, że tego, że tych z Katynia dobrze, że wymordowali Sowieci, bo po co trzymać darmozjadów? Dzisiaj, w naszych czasach, teraz to się dzieje. Dobre drzewo rodzi dobre owoce i wcale się nie dziwmy, że w tych mediach później oni to opowiadają, bo oni tym żyją. Oni się nie zmienili, oni dalej mają takie marksistowskie dusze i to jest marksizm, to co się dzieje. To jest ta rewolucja genderowa, ona idzie jeszcze szerzej i jak mówią eksperci, to przyniesie jeszcze większe szkody i krzywdy niż komunizm. Jeżeli my tylko będziemy to wiedzieć. I ostatni punkt, jeżeli się powie prawdę, to zaraz bojówki powstają. Nie tylko pani jest krytykowana, ale są prawdziwe bojówki. Przecież to, co robią z profesorami w Poznaniu, to jest karygodne. Mnie to przypomina z historii, tak się zaczynał nazizm. Były bojówki, jak ktoś nie słuchał tamtych działaczy socjalizmu nazistowskiego. Prawda? To były później bojówki. Najpierw była propaganda, później wybijali szyby, później prześladowali, wyrzucali z pracy. To samo się dzieje w Polsce. Gdzieś jakieś, albo jakieś prowokacje. I mówią, że to jest prawica to zrobiła. Tylko dziwne, jak coś tam, jakaś prowokacja jest, że już jest telewizja od razu. Skąd to telewizja miała wiedzieć, że tam będzie jakieś grupy patriotyczne, narodowe będą i będą coś protestowały. Tak. I jeszcze, albo na przykład teraz o Radiu Maryja. Także dostał przewodniczący list z pogróżkami, jak nie da, że zostanie mu życie odebrane, jak nie dadzą Radiu Maryja, telewizji Trwam miejsca na multipleksie. Na pewno tego nie robią katolicy. I katolicy nie wysyłają anonimów słuchacze Radia Maria, tylko jawnie piszą do Krajowej Rady, podpisują się, że żądają miejsca na multipleksie. Czyli prowokacje, takie odwracanie uwagi, przyzwyczajanie nas do tych nienormalności i próbowanie nas zmęczyć tym wszystkim. A my, jeżeli sobie na to pozwolimy, to zginiemy. To tak jak i żołnierz nie może na froncie spać, tylko musi czuwać i bronić się i tak dalej, prawda? Dziękuję, że pani jest i dziękujemy na pewno wielu miliony Polaków, dziękuję i pani i tak działającym, nie tym, którzy głowę w piasek chowają, nawet posłowie, jeżeli by tacy byli. I tak samo dziękuję tym profesorom, czy to z Krakowa, czy z Łodzi, czy z Poznania, bardzo dzielni. Dziwię się tylko, żeby rektor uniwersytetu nie występuje w obronie takich profesorów. Co to za rektor? Ale to różne. Wykształcenie nie znaczy, że osobowość jest wykształcona. Że się jest odważnym, normalnym, że się jest człowiekiem z klasą. Można być karierowiczem, kameleonem. Szczęść Boże. Ale katolik ma być jasny i odważny też. Inaczej Pan Jezus nas nie przyjmie do siebie. My musimy przy prawdzie musimy zawsze stać. I to jest mówienie prawdy, to jest też miłość. My nie występujemy przeciwko tym ludziom, jako ludziom, tylko przeciwko pewnym zachowaniom. Grzech nazywamy grzechem. To jest ciężki grzech. Właśnie homoseksualizm, lesbijstwo. To jest ciężki grzech. I Pan Jezus wyraźnie mówi, że taki nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Bardzo wyraźnie mówi. To jest bardzo poważny grzech. I nie można stworzyć takich struktur, żeby ludziom powiedzieć, że grzech to jest normalność. Nie. Nie. Chociażby wszyscy głosowali. Chociażby 10 razy do komunii na oczach ludzkich szli. Tacy prezydenci, premierzy czy coś. I tysiące ślubów kościelnych brali przed wyborami. To nic nie pomoże. Pan Bóg oceni nas bardzo jasno. Dziękuję serdecznie. I Pan Bóg chce od nas, kocha nas, ale chce, żebyśmy byli Jemu wierni. I to jest nasze zadanie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Ojcze.
Jeśli mogłabym powiedzieć tutaj, dodać troszkę, nawet może nie dodać, tylko uzupełnić, to rzeczywiście tutaj ojciec dyrektor ma rację. Mamy do czynienia z taką całą falą, taką jakby drugim odbiciem po latach 60., kiedy to pokolenie, które właśnie tę rewolucję seksualną zapoczątkowało, właściwie kontynuuje dzisiaj, to są teraz te pokolenia u władzy, kontynuują walkę z Bogiem, z Kościołem i właściwie te ruchy homoseksualistów, tych lewaczek różnego rodzaju, feministek, gender i tak dalej, to są czysto antychrześcijańskie i antydemokratyczne ideologie. Właściwie odrzucają naturę. Ich celem jest zapewnienie sobie przyjemności i wolności w każdym wymiarze, żeby zapewnić sobie taką wolność i w pewien sposób to jakoś uzasadnić, no to trzeba odrzucić prawa natury, trzeba redefiniować pojęcie rodziny, pojęcie czy rolę kobiety, mężczyzny. I właściwie tutaj, gdyby tak wczytać się i przyjrzeć się, to okazuje się, że życie nie jest nic warte. Najważniejsza jest wolność. Dzieci można zabijać, dzieci można używać jako zabawki, dzieci sobie można wyprodukować. Kobieta czy mężczyzna, czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną, nie ma żadnego znaczenia. Sami sobie to wybierzemy. Nie ma ról, które, że tak się wyrażę, natura czy Pan Bóg przypisał kobiecie i mężczyźnie w życiu. Że właściwie, czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną, sami możemy sobie zdecydować zależnie od tego, jak nam jest wygodnie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy do czynienia z totalną anarchią, wywróceniem do góry nogami świata natury i świata, w którym czujemy się bezpiecznie, bo jesteśmy, że tak się wyrażę, no, tworami Pana Boga, który pewne reguły nam ustanowił i czujemy się z tym bezpiecznie, tak zostaliśmy zaprogramowani. Dzieci rodzą się w rodzinie, mają ojca, mają matkę, są wychowywani, przekazuje się następnym pokoleniom nasze tradycje. Natomiast w sytuacji, kiedy dziecko wyrwane gdzieś, komuś zabrane z domu dziecka, na przykład do domu jakichś homoseksualistów, czy na przykład lesbijek, prawda, bo tutaj o nich mówimy, jest jedno wielkie kłębowisko nieszczęścia. I takie właśnie życie dla przyjemności. I to już bym powiedziała na takiej absolutnie na najniższym poziomie, bo jeśli sprowadza się to do szczęścia takiego czysto seksualnego, czy o podłożu seksualnym, to można powiedzieć, że są to relacje, które nie zasługują na nasze jakieś skłonienie się, tylko raczej wymagałyby no, takiego wskazania do opamiętania się, ponieważ nie seks jest jedynym uczuciem, który kieruje życiem człowieka. I ja myślę, że tutaj powinniśmy wszystko widzieć w proporcjach. Szanować trzeba tych ludzi, jak najbardziej szanować, dlatego że są nieszczęśliwi w moim przekonaniu ludzie. Natomiast to nie znaczy, że oni mniejszość ludzi, którzy mają ze sobą problem, żeby mieliby narzucić większości odrzucenie reguł i odrzucenie pewnych zasad, w których człowiek żyje naturalnie, żyje bezpiecznie i tylko przestrzeganie naturalnych reguł życia daje człowiekowi, może dać człowiekowi poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Maryja Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze.
Dziękuję za tą właśnie emisję dzisiejszą, dlatego że ona dotyczy każdego Polaka, każdego człowieka i można powiedzieć każdego człowieka na całym świecie. Dlaczego mówię tutaj o tym, że dotyczy, to bo po prostu w tej chwili jest walka o życie. Ja przebywałam i przebywam jeszcze, mam kontakt 30 lat w Belgii. Smutne i przykre, ale stwierdzam, że kościoły są zamknięte, kapłani, no wiadomo, nie ma ich, na 10 parafii jest jeden kapłan. A druga rzecz, to otwiera się bardzo duże szpitale dla osób psychicznie chorych. I to jest niebezpieczeństwo, że w tych właśnie szpitalach, no po prostu jest prawo zabijania. Czyli co robimy? Budujemy po prostu świat śmierci. I dziękuję Wam, że mówicie o tym, bo właśnie jestem jedną z obrońców życia. I to mnie bardzo boli, że właśnie w tej epoce żeśmy się znaleźli, gdzie człowiek już po prostu zatraca wartość życia przez drugiego człowieka. Człowiek zabija człowieka. Nie potrzeba wojny, bo sami po prostu ludzie budują sobie to więzienie, tą śmierć własnymi rękami, można powiedzieć. Chciałbym tylko po prostu powiedzieć jeszcze taką rzecz, przepraszam, ponieważ jestem przy głosie, więc co mi się nie podoba w tej chwili, że ci wszyscy panowie i panie, które nienawidzą naszego orła, niech po prostu oddadzą swoje dowody osobiste, na którym właśnie ten orzeł koronowany noszą. I oni się po prostu posługują tym dokumentem naszym, polskim godłem. Proszę ich, niech oddadzą te dowody. I wtedy niech rządzą. Ale nie wiem gdzie. Tylko nie w Polsce. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże wam. Niech Pan Bóg nam błogosławi Polsce. No i wszystkim wam, którzy bronicie tego życia. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Tutaj pani ma rzeczywiście rację, bo jeśli ktoś trochę zwiedzał Zachód, to rzeczywiście może zobaczyć Belgia, Holandia, Francja. Mamy tam do czynienia właściwie z takim zanikiem chrześcijaństwa, katolicyzmu, chrześcijaństwa. Kiedy Francuzi, pamiętam, w czasie jednej z wizyt naszego papieża Jana Pawła II, który nazwał ich najstarszą córą katolicyzmu, powiedzieli, obrazili się, powiedzieli, uznali to za obrazę i powiedzieli, że oni nie chcą być nazywani, to nie są krajem katolickim i żeby w ogóle w ten sposób się do nich nie odzywać, ponieważ czują się Francuzi obrażeni. I tutaj to, również pani mówiła tutaj o Belgii, ale ja pamiętam w Holandii, kiedy byłam, no puste kościoły i tam w zasadzie już trudno nawet trafić na osobę, która chciałaby jakoś w kościele znaleźć jakiś spokój i ukojenie. Natomiast wiemy też, że w krajach takich jak Holandia w opieka, tak jak słusznie pani mówi, właściwie jest, toczy się walka o życie. Właściwie nikt nie stara się ratować tego życia. Bardzo łatwo jest zabić i dziecko, które się poczęło, i osobę starszą. Wiemy, że na przykład w bogatej Holandii opieka paliatywna albo opieka nad ludźmi starszymi jest prawie nierozwinięta, dlatego że jest tam łatwiej zabić starych ludzi, zabić dziecko poczęte, niż opiekować. Ci właściwie młodzi ludzie uznają, że to jest całkiem nawet naturalne, że chcą jechać, kiedy chcą jechać gdzieś na wakacje, nie wiedzą, co ze starszą, ze starym, chorym rodzicem zrobić, to bardzo łatwo jest tutaj podsunąć taki pomysł, żeby te rodzice czy matka skorzystali z zastrzyku usypiającego i po prostu zabić taką ojca lub matkę. Więc można powiedzieć, że wraz z taką zamożnością idzie, mamy do czynienia z utratą uczuciowości. Ale to właśnie tak jest, jak buduje się na bogactwie. I właściwie można powiedzieć, że Francja, no nie mam nic przeciwko Francji osobiście, ale od czasu rewolucji francuskiej mamy do czynienia, właściwie cała rewolucja skierowana była przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko kościołowi i właściwie to jest to siedlisko. Od Francji się zaczęło, potem komuna paryska, potem te wzory czerpano w Rosji i ta Francja jest takim krajem właśnie, który stamtąd te największe, powiedziałabym, takie działania rewolucji odrzucające prawa naturalne, propagujące właśnie, no tutaj mamy teraz taką, powiedziałam, bezczelnością, ja tego nie mogę znieść, jak można tak otwarcie, tak bezczelnie zupełnie zaprzeczać prawom natury, jak może dwóch facetów, czy dwie kobiety, nie licząc się z innymi ludźmi, z większością, nie sądzę, żeby we Francji większość ludzi była, miała jakby skłonności homoseksualne i być może zostali już przyzwyczajeni i zmęczeni, ale jest to taki mobbing narodowy. Jest to po prostu publiczne narzucanie swoich przekonań nienaturalnych w większości, ale dzieje się to przy okazji, czy w sytuacji takiej niedostatecznej reakcji większości, dlatego że ludziom się wydaje, że jak ktoś właśnie poukłada sobie, czy powkłada w głowę jakieś kolorowe pióra tęczowe, że to jest taka zabawa i właściwie ulegamy takiemu uczuciu, że to jest taka dziecinada, niegroźna dziecinada. I dopiero kiedy właśnie ci ludzie, którzy poubierali się w te pióra, pomalowali, wkraczają do parlamentów, zmieniają nam prawo, wybijają po prostu spod nóg fundament istnienia. Dopiero kiedy już jest za późno, budzimy się i dopiero milionowe demonstracje wychodzą we Francji. Ale gdzie byli Francuzi? Kogo wybierali? Przecież dopiero wybrali sobie człowieka, który właśnie forsuje tego typu ustawy. Więc ja na przykład boję się zachodnich krajów, Europy Zachodniej i między innymi z tego powodu uważam, że przyłączenie Polski do Unii Europejskiej było sprzeczne z polską konstytucją, ponieważ kraje Europy Zachodniej gloryfikują, czy opierają swój rozwój, czy funkcjonowanie na prawach sprzecznych z dekalogiem. Bo jeśli pamiętam w 2000 roku, kiedy był zjazd prezydentów w Gnieźnie, to prezydent Johannes Rau powiedział wówczas, że należy, Europa Zjednoczona powinna szukać swoich fundamentów poza dekalogiem, poza chrześcijaństwem. To ja się pytam, gdzie ma szukać tych fundamentów? I gdzie jest ten system wartości, do których mamy się odwoływać? No to widzimy gdzie. W homoseksualizmie, w różnego rodzaju deprawacjach, jakby odrzucaniu obowiązków, które się ma wobec rodziny, wobec dzieci, zrywaniu relacji, podważaniu instytucji małżeństwa, instytucji państwa. O to jest ten system wartości, na pewno, do którego prezydent Rau odwoływał. Uciekajmy od czegoś takiego i powinniśmy wszystko zrobić, żeby nie ten system wartości, żeby to nie przedarło się przez polski parlament. Na dzień dzisiejszy polski parlament jest jeszcze takim szańcem naturalnej obyczajowości i powinniśmy wszystko zrobić, powinniśmy dotrzeć do posłów wszystkich i PSL-u, żeby podtrzymali swoje zdanie, żeby nie głosowali, nie dali się przekonać do projektu Platformy Obywatelskiej i do tych posłów Platformy Obywatelskiej, którzy sprzeciwili się i którzy zagrodzili drogę wejściu no po prostu tej ciemności. Czegoś, czego jesteśmy wszyscy nieszczęśliwi. Homoseksualiści są, podejrzewam, jednymi z najbardziej nieszczęśliwych ludzi. Osoby, które nie są w stanie żyć w zgodzie z naturą, muszą być nieszczęśliwe. I świadectwa, które akurat do mnie docierają, czy dotarły też, wskazują na to, że to są ludzie nieszczęśliwi, oni zagłuszają to w sobie, zagłuszają, ale nie da się wszystkiego. Uczucie macierzyńskie czy rodzicielskie, nie da się, ojcowskie, nie da się zagłuszyć, dlatego oni żądają tych dzieci. I to jest taki miks, powiedziałabym, choroby. Naprawdę jest to ciężka choroba, którą nie powinniśmy się, całe społeczeństwo polskie nie powinno dać się zarazić. Powinniśmy działać tak, jak ojciec dyrektor mówi. Rzecz jest niezwykle poważna. Nie zdajemy sobie sprawy. To nie są tylko te marsze i pochody, na których właściwie dzieci, rodzice zasłaniają oczy swoim dzieciom, żeby się tej deprawacji nie przyglądały. To jest bardzo poważny problem i my, gdziekolwiek jesteśmy, powinniśmy słusznie pisać do premiera, że nie życzymy sobie ani dyskusji, ani takich projektów. Powinniśmy trafić do wszystkich posłów, Platformy Obywatelskiej zwłaszcza, ponieważ to tutaj leży ten punkt ciężkości, żeby nie podejmowali na ten temat żadnych dyskusji, żebyśmy trwali na tych fundamentach, na których Polska do tej pory mogła się i będzie miała możliwość rozwijania pod warunkiem, że nie przyjmiemy tych reguł, które tą całą naszą cywilizację obalają.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Akurat Renata z Paryża się kłania.
Kłania
ojcu,
się pani.
Pani profesor i pozdrawiam oczywiście ojca dyrektora. Pani profesor, tak króciutko to się tylko odniosę do tego, że rzeczywiście to, co pani powiedziała w tej chwili, to jest 200% prawdy. Do tego dochodzi, jestem tu we Francji od kilku lat i z przykrością muszę stwierdzić to, co powiedziała pani z Belgii. Jest to już generacja bardzo zatracona, zagubiona kompletnie. To już jest taka degrengolada następuje. Mają pecha Francuzi, bo nie są tak źli, że nie mają Radio Maryja. My mamy to szczęście i po prostu odpieramy sobie te mózgi, ale propaganda jest nieprawdopodobna. Francuzi są normalnymi ludźmi, widzą to. Nie mają takiej śmiałości, żeby jakoś się zburzyć bardziej, ale zaczynają, po prostu widzą, kiedy się nie otworzy w tej chwili telewizji, to po prostu nic tutaj nie istnieje, tylko związki homoseksualne, lesbijki, dać im dzieci i po prostu ludzie już nie mogą tego słuchać, po prostu już nie mogą tego słuchać. A druga rzecz, pani profesor, to tutaj uważam, że jest straszna sprawa taka, że po prostu jest tutaj do Francji nieprawdopodobny napływ imigrantów z całego świata. W tej chwili jest tak duża populacja Arabów, Pakistańczyków, Chińczyków i Hindusów, że po prostu Francja już się chyba nie obroni przed tym. Już jest tutaj tak bardzo duża masa tej populacji, tych biednych ludzi, oni już się nie dadzą stąd wygonić I to będzie tak, że ja już wiem, że to jest kwestia tylko czasu, jak po prostu no, będę musiała wrócić do Polski, bo ja się na muzułmaństwo nie przerobię albo nie będę chodziła w burce. No, to jest taka rzeczywistość straszna. Niech Pan Bóg nas ma wszystkich w opiece i rzeczywiście no przerażenie mnie ogarnia, nie zdajemy sobie sprawy, co to się w ogóle dzieje. Powinniśmy ze względu na to zaprotestować naprawdę, nas białych jeszcze może jakoś się zniszczą po prostu, bo my już jesteśmy prawie że zdegenerowani. Natomiast emigranci z Azji czy z Afryki, Arabowie z szacunkiem, oni mimo że mają telefony komórkowe i portable, oni szanują swoje wartości. Nawet na proteście w Paryżu cała organizacja arabska była w mocnym proteście przeciwko tym związkom. No, każdy prowadzi swoją politykę i po prostu jeszcze troszeczkę zdobędą władzy w różnych urzędach. I zaprowadzą swój porządek i możemy, Europejczycy sobie mogą wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Narasta rasizm, Francuzi zaczynają się bać, miarkują, co mówią, do kogo mówią, także no liczebnie ich już jest po prostu więcej. Ja to stwierdzam sama, że po prostu już jest bardziej kolorowo na ulicach niż biało i tyle. Oni szanują swoje wartości, a my nie ulegamy tej głupiej, beznadziejnej propagandzie przeciwko nam. Sami się zabijamy po prostu.
Dziękujemy.
Również z Panem
Bogiem. Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Tutaj Pani ma, jeśli można, ma rację, bo Arabowie, czy Chińczycy, czy Hindusi są bardzo silnie religijnie motywowani, bardzo wierni tym swoim zasadom, natomiast katolicy jakoś tak z tej swojej dobroci i takim otwarciu, a jednocześnie z takiej gnuśności wynikającej z zamożności i z bogactwa, no porzucają wartości wszystkie wyższe i właściwie zostawiają wszystko dla przyjemności. No porzucają te swoje zasady dla przyjemności, a tak jak Pani słusznie mówi, to się wszystko zemści. I dlatego no jeszcze tym bardziej powinniśmy przyglądać się temu i słuchać takich świadectw jak Pani, żeby nas to jeszcze bardziej motywowało. Będzie również po Polsce. Będzie również po Polsce. Jeśli dzisiaj tego nie upilnujemy, będzie również po nas.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam ojca i witam panią profesor.
Dziękujemy. Prosimy bardzo. Pana imię?
Andrzej.
Prosimy, panie Andrzeju.
Południowej Polski. Witam ojca prowadzącego oraz panią profesor. Panie profesor, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję za postawę, jaką panie profesor cały czas swoją osobą, swoimi poglądami broni tego wszystkiego, co się w Polsce dzieje. Pani profesor, ja myślę, że to wszystko, co się dzieje w Polsce, łącznie z tymi obecnymi sprawami, to jest atak ogólny na Polskę. Wydaje mi się, że nieprzypadkowo Polskę się rozgrywa. Nieprzypadkowo się chce uziemić Trzecia Trwam, Radio Maria. Nieprzypadkowo się, mówiąc brzydko, ogłupia społeczeństwo po to, żeby przejąć całkowitą kontrolę. Myślę również, że obecna ekipa rządząca przyjmuje wszystkie nakazy, tak to można nazwać, płynące z zewnątrz. I jeśli popatrzymy, pani profesor, na sytuację europejską, to wydaje mi się, że z jednym Europa się nie uporała, pani profesor. I chyba pani profesor to potwierdzi. A mam na myśli to, że wszyscy, prawie wszyscy lub większość obecnych ekip rządzących w Europie Zachodniej to są ludzie przeważającej większości pochodzenia z partii lewicowej, czyli mówiąc krótko lewacy. I realizują tą politykę, która dla niej jest bardzo wygodna. Posiadają większość stanowisk, opanowali większość stanowisk i w Unii Europejskiej, w tych wszystkich znaczących agendach i tak dalej. I próbują Polskę rozegrać. a nasz rząd to, czy nasi politycy wykonują to posłusznie. Ja przypomnę sobie, pani profesor, w latach 2003, czytałem tutaj miejscowy dziennik wschodni lubelski i był wywiad, ciekawy wywiad był z ambasadorem Arabii Saudyjskiej w Polsce i redaktor tego dziennika zadał panu ambasadorowi jedno pytanie. Panie ambasadorze, czy w Arabii Saudyjskiej jest możliwe wyznawanie jakiejkolwiek innej religii lub wyznania? A pan ambasador odpowiedział, nie, my jesteśmy krajem islamskim i tylko ta religia jest w Arabii Saudyjskiej uznawana za oficjalną. A dzisiaj kraj katolicki, jakim jest Polska, jest rozgrywany. Panowie z Platformy, z PSL-u i z innych ugrupowań uważający się za katolików uważają, że się nic nie dzieje. Ogłupiają młodzież. Nie bez kozery zmieniono podstawę nauczania. Po to zrobiono, żeby nas rozgrywać. Na ile, pani profesor, takich ludzi będzie jak pani w Polsce, naukowców, ludzi zwykłych, normalnych, mających swój rozum, swoją wolę, to zwyciężymy. Ale jeśli nie będzie woli ze strony społeczeństwa, niestety możemy obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości. I to, co pani mówiła z zachodu, z Francji. Tak, napór islamu trwa. Tylko jeśli politycy i polscy, i tak zwani europejscy nie zrozumieją tego, co się dzieje wokół nich, to przegra i cała Europa. I cała Europa to przegra. Będzie to smutne. Pozdrawiam panią profesor, dziękuję za postawę i wszystkiego dobrego dla pani, pani profesor. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, dzięki bardzo. Jeśli można, tutaj powiedziała, rzeczywiście dawniej panowała taka zasada cuius regio, eius religio, czyli czyja ziemia, tego religia. I w zasadzie można powiedzieć, że było to dobre, tak mi się wydaje. Oczywiście nie miało to nic wspólnego z szykanowaniem osób innej religii. Natomiast ludzie, którzy mieszkali na jakimś terenie, no mieli prawo, to był element ich kultury i tożsamości pewnej. Natomiast takie otwarcie, szerokie otwarcie drzwi, które teraz jest przez polityków Europy Zachodniej krytykowane w Niemczech czy we Francji i szuka się ograniczenia możliwości napływu tych gości różnego rodzaju, którzy no, również rozbijają pewne takie fundamenty tożsamościowe tych krajów, które ich zaprosiły. I tutaj ja oczywiście nie mam nic przeciwko ludziom, którzy przybywają tutaj gościom różnego rodzaju, ale wydaje mi się, że mamy obowiązek strzec swojej religii i strzec reguł tej religii, zasad, wedle której kultury naszej, tożsamości narodowej i to jest też naszym obowiązkiem. Ale też słusznie pan mówił, że tutaj musi być wola ze strony Polaków. Bo przyjmujmy, bądźmy gościnni, ale nie traćmy z pamięci, kim jesteśmy, nie traćmy swoich korzeni. I mi się wydaje, że tutaj jednak też do tego wrócę, że za mało zwracamy uwagę. To znaczy nie zwracamy uwagi na te sprawy fundamentalne. Jeśli nawet widzimy, że dzieje się coś, co nam się nie podoba, to jakby i zmęczeni jesteśmy być może, ale nie reagujemy wystarczająco. Ja dlatego tak staram się wzbudzić takie zainteresowanie przy tych ustawach. One są niezwykle ważne i jeśli tutaj nie wykażemy woli z naszej strony, mimo naszego zmęczenia, jeśli nie wykażemy woli, żeby bronić tego fundamentu i tego szańca polskości, to znajdziemy się w sytuacji takiej, o jakiej pani mówi, że będziemy pewnie z Polski uciekać, dlatego, że będą tutaj wszystkie urzędy, stanowiska, miejsca, życie będzie poddane regułom sprzecznym z naturą. Tylko ciekawe, dokąd uciekniemy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich. A szczególnie chciałam podziękować Panu Bogu za taką panią profesor, jak dzisiaj jest. To jest cudowny człowiek. To jest naprawdę takich, żeby Pan Bóg dawał wszystkich posłów, żeby tacy byli, to może by ten nasz kraj był inny. Bo nasz kraj zupełnie to już się tak robi jak w buszu. To już jest tak, jak zwierzęta zachowujemy się. To jest straszne. To tak, jak pani profesor powiedziała, to jest chore, to trzeba leczyć. To trzeba leczyć. To już Pan Bóg długo nie będzie cierpiał tak. To woła o pomstę do nieba. Jak można to nazywać jakieś homo, jakieś tam lesbijki, jakieś coś. Mówmy prosto po polsku. Po imieniu nazwijmy to. to są zboczeńcy, to są wykolejone ludzie, to są chore ludzie, których trzeba leczyć. Chcemy, gdzie ten świat zdąża? Jak oni, co oni myślą o Chrystusie? Co im opowiadać o Bogu, o Jezusie? Jak to oni myślą tylko jedno? Mają klapki na oczach i tak jak te konie, co się auta bały, kiedyś nosiły takie klapki, żeby nic nie widział, tylko prosto i oni tak, tylko używanie dzisiejsze. Kto im narodzi tych dzieci? Jak to dziecko, nawet ktoś, kto urodzi z tego domu dziecka, weźmie, co to, jak to dziecko się będzie czuło? Jak to dziecko będzie tam w tym, w tej rodzinie tych dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet? Przecież dziecko wie, że dorasta i musi być tata i mama, a tutaj tylko dwa taty albo dwa mamy? Jak to można tak? Dlaczego do tego naszego rządu, dlaczego ci posłowie nie myślą tak jak ta nasza pani profesor dzisiaj? Tak słucham i siedzę tu przy tym Radio Maryja i płaczę rzewnymi łzami. Jestem już w podeszłym wieku, już jestem, można powiedzieć, stara, ale zwykła, prosta kobieta. Ale dokąd ten świat zmierza? Dokąd to się już wszystko wykańcza? Robimy tak jak te sarmy w lesie, że już wszystko nam wolno. Zwierzyna, kto kogo dopadnie, tak idzie. Przecież to Bóg tak nie stworzył. Bóg tak nie cieszy się tym. Przecież Bóg dał nam rozum, wolną wolę i powiedział, czyń co chcesz, a na zapłatę czekaj.
Dziękuję bardzo. Panie imię?
Już ja chciałam jeszcze raz podziękować tak. Panu Bogu za takiego człowieka, jak ta nasza dzisiaj pani poseł, co się to wypowiada. Jej każde, cały czas tak myślałam właśnie, choć jestem zwykłą kobietą, to trzeba leczyć. Oni się nie zajmą w Sejmie, że dzieci zabijają. Co dzień słyszę w telewizji, pokazują tam zamordowane, tam ubite, tam takie, bo nie mają ludzi na chleb. Tracą dzieci, niszczą, zabijają i tylko pogoń za dobrobytem. Nie mają ludzie na chleb, niszczą dzieci, zabijają jeden drugim. Robimy się takie...
Pani imię?
To nic, ja bardzo przepraszam.
Pani imię?
I życzę, aby w naszym kraju, w tym naszym rządzie jak najwięcej takich posłów było jak ta pani. Boże, dziękuję Ci za ten głos, za tą osobę, że usłyszałam, że jeszcze ci posłowie tam powybierać, to jeszcze, bo może coś z tego
skąd
było.
Skąd telefon?
Proszę?
Skąd telefon?
Z Podkarpacia.
Pani imię?
Emilia.
Dziękuję pani Emilio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Też przepraszam, pani tak mocno powiedziała, zboczeńcy, więc za to słowo, którego pani użyła na naszej antenie, bardzo przepraszam, jeżeli ktoś miał się poczuć urażony. Proszę bardzo, pani profesor.
Ja bym w jednym miejscu troszkę polemizowała, bo oczywiście pani mówi, że trzeba leczyć, więc ja mi się wydaje, że tutaj trzeba zostawić człowiekowi wolną wolę, prawda? No uszanować, tutaj nie znamy sytuacji wewnętrznej. Jest to bardzo stan, no trudny do takiego, do oceny z zewnątrz. Nie siedzimy w każdym z osobna, ale co najmniej powinno się stworzyć warunki dla pewnej terapii, bo są osoby, z tego co wiem, które chciałyby z tego wyjść, ale nie są w stanie, nie potrafią, nie mają się dokąd zgłosić, nie ma terapeutów, nie ma tutaj, w każdym razie tak właśnie piszą w tych swoich tutaj świadectwach, że właściwie nie bardzo wiadomo, nie ma żadnych kierunków, nie wiadomo, gdzie się z tym, ze swoim problemem zwrócić. Natomiast też chciałabym powiedzieć, że katechizm Kościoła katolickiego nie odrzuca homoseksualistów. Też to są ludzie, każe ich kochać, szanować po chrześcijańsku, natomiast tutaj oczywiście toleruje ich, ale mówi, że homoseksualiści powinni pozostać w czystości, to znaczy nie mogą być czynnymi homoseksualistami. I to też, żebyśmy potrafili ich właśnie w ten sposób tolerować i jakby uznać ich godność i szanować, dlatego że tak mi się wydaje, są to ludzie, którzy cierpią być może więcej niż inne osoby. Także nie tyle trzeba, bo żeby nie było tutaj elementu przymusu, prawda? tylko żeby stworzyć tym, którzy chcieliby z tego wyjść, żeby stworzyć możliwości właśnie wydostania się z tej ciemności, tak bym powiedziała.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Cześć Boże, niech będzie posłany z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się i pozdrawia panią profesor oraz ojca prowadzącego Julian z Bafla.
Kłaniamy się pani Julianie.
Pani profesor, a chciałbym dołożyć to zapytanie do tematu, który był dość szeroko omawiany przez panią. Chodzi o tych homoseksualistów. Pani wszystko powiedziała i oczywiście zgadzam się ze wszystkim, tylko pani jeszcze chyba zapomniała przez prawdopodobnie zapomnienie, że nie powiedziała pani, ile cierpią na tym ludzie lub dzieci, właściwie, które są zgwałceni przez tych zboczonych i tutaj właśnie jakby pani miała jakieś informacje, to prosiłbym o jakąś konkretną odpowiedź, bo ja osobiście znam jednego człowieka, który był zgwałcony właściwie przez zboczeńca i homoseksualistę i on cierpi już prawie 40 lat z tego tytułu. Więc to bym chciała zmienić. A teraz jeszcze bym prosił panią o jedną odpowiedź, bo to mnie bardzo gnębi. Jestem szeroko obrażony na polski Sejm i polski parlament, ponieważ ten profesor Niesiołowski, nie będę tak samo mówił jak on, wyzwał nas bydłem, więc ja nie wiem, czy jest jakiś proceder parlamentarny, żeby można było go oskarżyć lub grupa ludzi, która mogłaby go zaskarżyć o zniesławienie nas, bo w końcu ja się nie czuję bydłem, ani moja rodzina, a słucham Radia Maria od 15 lat, więc uważam się za wiernego słuchacza i po prostu to jest, dziwię się, że parlamentarzyści lub senatorowie z naszej strony nie prowadzili jakiegoś silnego oporu z tego tytułu, no bo przecież to nie jest język mowy, tylko jest język nienawiści i do tego jeszcze język chamstwa. A chodzi o pana Dworaka, który to słyszał, jeżeli zajmuje takie bardzo silną pozycję, wyznaczoną przez prezydenta Komorowskiego, więc powinien jako pracownik pana prezydenta zareagować również od razu na miejscu i skrytykować posła Niesiołowskiego za taką obrzydliwą i wulgarną wypowiedź. To wszystko, pani profesor, i oczekuję na odpowiedź na antenie.
Dziękuję bardzo, pani Julianie. Pozdrawiamy naszych przyjaciół, rodaków za oceanem.
Dziękuję bardzo. Więc pan tu pytał, mówi pan o dzieciach, które cierpią wskutek przemocy od homoseksualistów. Ja przyznam, że ja się bliżej nie zajmowałam tym tematem, ja się zajmowałam głównie zagadnieniami prawnymi dotyczącymi ustawy, regulacji prawnej tych tak zwanych związków partnerskich, czyli tych relacji homoseksualnych w Sejmie. Natomiast no, tutaj jest taką wiedzą dość powszechną, że homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią. Pisał tutaj o tym również pan mówił o tym pan profesor Nalaskowski i tutaj nie chciałabym się wypowiadać, ponieważ nie jestem specjalistą, ale można sobie zrozumieć cierpienie dzieci, to psychologowie mówią o tym, więc nie chciałabym się tutaj wgłębiać, ponieważ nie znam szczegółów tematu i nie mogę się podeprzeć badaniami, ale to są rzeczy powszechnie znane, tu nie trzeba być żadnym badaczem. Natomiast jak chodzi o pana Niesiołowskiego, to wszyscy widzieliśmy, że Platforma w czasie głosowania nad odebraniem immunitetu panu Niesiołowskiemu na wniosek pani Zuzanny Kurtyki, która przeciwko panu Niesiołowskiemu chciała, wniosła sprawę do sądu, chciała, żeby pociągnąć go do odpowiedzialności za to, że on kłamał na temat ekshumacji. W sytuacji, kiedy ona nie chciała tej ekshumacji, kiedy powiedział, że ona właśnie chciała i zażądał, żeby jeszcze zwracały te rodziny koszty za ekshumację. Jak widzieliśmy, polski parlament, większość, którą państwo Polacy wybraliście, muszę tutaj tak powiedzieć, jest za tym, żeby znęcać się nad wdowami, żeby wolno było obrażać. I to, że pan poseł Niesiołowski powiedział bydło, jest w zasadzie tylko przedłużeniem z jednej z kampanii wyborczych, kiedy pan ówczesny minister Bartoszewski, czy doradca Bartoszewski, też też o nas mówił bydło. I nikt nie zwraca uwagi. Właściwie mamy książkę pana Kmiecika, Przemysł Pogardy, który jest jednym wielkim dowodem w sprawie o zniesławianie narodu polskiego i najwyższych organów państwa. Jest to jeden wielki akt oskarżenia, na który nikt, żaden z prokuratorów nie reaguje. I wniesienie z informacji, zawiadomienia do prokuratury o tym, że w ten sposób zniesławia się, zohydza, określa z największą pogardą, określa się w sposób nienawistny i pogardliwy Polaków, że organy polskie i wyznaczone do tego nie reagują. Więc co my możemy zrobić? No możemy słuchać na korytarzu przypadkowo nagrane przez kamerę. Ja bym była za tym, żeby w ogóle kamery były włączone i byśmy pewnie wielu takich kwiatków się dojedzieli. Natomiast o panu Niesiowskim trudno mówić, ponieważ wydaje mi się, że on ma problem. No nie wydaje mi się, no wszyscy widzą, że ma ze sobą problem. Jest choroba zresztą opisana, która mówi, że są ludzie, którzy nie potrafią inaczej niż przeklinać i wyzywać innych ludzi, nie potrafią inaczej funkcjonować. Natomiast to jest cecha funkcjonowania obecnej władzy. To jest cecha funkcjonowania i media, które im sprzyjają, i władze, i sposób odzywania się pana Sikorskiego, Palikota, pana premiera Tuska, pana Bartoszewskiego, pana Komorowskiego i wielu innych, pokazuje, że taki to jest styl przyjęty. Więc nic nie możemy tylko to jakby stwierdzić i mam nadzieję, że po pierwsze będzie to bardzo dobra nauka dla Polaków, ponieważ oni obrażają Polaków. Podejrzewam, że również tych, którzy na nich głosowali. No ale jeśli Polacy nie reagują, to co my możemy zrobić? No możemy tylko powiedzieć, że takie są obyczaje okropne, że Polska tak jak została zmaltretowana, tak zbarbaryzowane zostały polskie obyczaje, że jest nieprawdopodobne. Człowiek się przygląda i ja jestem w szoku, kiedy wypowiedzi na ulicy pod budką z piwem człowiek się buntuje. Przed wojną moja mamusia opowiadała, że policja karała mandaty za wulgarne odzywanie się na ulicy. A dzisiaj najwyżsi dostojnicy państwowi, ministrowie, premierzy, posłowie w Sejmie w ten sposób odzywają się. Więc nic nie możemy zrobić. Ja tutaj jestem oburzona, oczywiście tak jak pan, ale no nie możemy nic zrobić. No możemy się oburzać na razie. Bojkotować i dobrze wybierać. O, po to jest to.
Ile razy myślałeś, gdzie twoje miejsce? Ile razy pytałeś, gdzie jest twój dom? Czy do domu już pora? Czy może jeszcze przezimować, przeczekać kolejny rok? Może nadszedł już czas, by określić cię wreszcie? Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas? Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi. Gonisz wiecznie przed siebie, czasu nie liczysz. Odpowiedzi na niebie szukasz wśród gwiazd. Czy do domu już pora, czy może właśnie twoje miejsce jest tutaj, gdzie ziemia ta? Może nadszedł już czas, by określić się wreszcie? Może nadszedł już czas, by zamienić coś w nas? Ile wiosen i zim pozostało nam jeszcze, żeby zmienić na lepsze serce, które wciąż śpi.
Naszym gościem jest dzisiaj pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu, pakiet ustaw obyczajowych. Pani poseł, pani profesor, jeszcze jest taki pomysł na temat, można powiedzieć, ujednolicenia, tak, płci, czy na temat tego, wiem, że chyba gdzieś tam w Hiszpanii, czy na Zachodzie już się tak zdarzało, że jest i rodzic A, rodzic B, że już nie ma mama, tata, że tych płci też może być znacznie więcej niż, tylko, niż dwie. Kwestia uzgadniania tych płci, nie tylko mężczyzna i kobieta, ale coś więcej. Czy jest takie niebezpieczeństwo, że i u nas na wokandę trafi takie, taka propozycja?
Jest, jak najbardziej, dlatego że Ruch Palikota zgłosił projekt ustawy o, tak zwany, o uzgadnianiu płci, jakby to nie brzmiało, o uzgadnianiu płci, jakby można było sobie uzgodnić.
Czyli płeć. Jestem mężczyzną i mogę uzgodnić, że będę kobietą.
Tak, musisz uzgodnić, pójdziesz do sądu i powiesz sądowi, zaraz właśnie powiem jak. Natomiast chcę powiedzieć, że w połowie ubiegłego roku, w maju, taka ustawa została przeforsowana, bo coś złego się w Argentynie dzieje i rządy, tam pani prezydent Cristina Kirchner, która jest właśnie taka bardzo, powiedziałabym, no lewicowa bardzo, jest osobą, prezydentką bardzo lewicową prezydentem i tam przeforsowano właśnie ustawę o tożsamości płciowej, to się nazywa ustawa o tożsamości płciowej, która pozwala w sposób zupełnie nieograniczony dostęp, po pierwsze, do twierdzenia samodzielnego ustalenia swojej płci, nieograniczony dostęp do operacji zmiany płci i dalej, bo każdy dorosły obywatel może zmienić swoją płeć w dokumentach, łącznie z nowym aktem, zupełnie nowym aktem urodzenia, a oryginał nawet można tak zupełnie zamazać swoją przeszłość i pochodzenie i rzeczywistość, że oryginalne dokumenty ulegają zniszczeniom i tak dalej, i tak dalej. Zatwierdzono prawo do eutanazji, no ale tam już można przy wszystkich innych reformach sobie płeć uzgodnić. I w Polsce taki projekt wpłynął i tutaj zgodnie z tym projektem, jak projekt tutaj mówi w artykule pierwszym, przez tożsamość płciową rozumie się głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie własnej płciowości, które odpowiada lub nie płci metrykalnej, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności, które może prowadzić do modyfikacji wyglądu zewnętrznego lub biologicznych funkcji metodami medycznymi, chirurgicznymi lub innymi i inne formy wyrażania własnej płciowości. To jest pokomplikowane, pokręcone definicja tożsamości płciowej i tutaj w preambule, to oczywiście mało kto rozumie, co to oznacza tożsamość płciowa i tutaj będzie można wniosek o uzgodnienie płci, będzie można złożyć, jeśli ktoś posiada polskie obywatelstwo, ma ukończone 18 lat lub ma 13 lat ukończone, już 13 lat i wyraża jednoznacznie wolę dokonania uzgodnienia płci i posiada zgodę przedstawicieli ustawowych i wniosek taki będzie można złożyć do sądu i mając oświadczenie również orzeczenie jakiegoś lekarza i sąd, który rozpozna taki wniosek o uzgodnienie płci, wyda odpowiednie orzeczenie. I tutaj w postępowaniu oczywiście nieprocesowym i będziemy mogli, czyli zgodnie z wewnętrznym, głębokim przeświadczeniem, doświadczeniem własnej płciowości, jeśli mamy inne to głębokie przeświadczenie niż płeć metrykalna, jeśli takie osobiste odczucie własnej cielesności prowadzić miałby do modyfikacji wyglądu zewnętrznego lub do biologicznej funkcji metodami medycznymi i tak dalej. I chcę powiedzieć, że tu najbardziej powiedziałabym takie dziwne jest wstęp, czy preambuła do tego projektu, bo mówi tak, uznając nadrzędną wartość godności i wolności każdej jednostki ludzkiej, jej prawo do samostanowienia o własnej tożsamości oraz obowiązek władzy publicznej zapewnienia każdemu równego korzystania z konstytucyjnych praw i wolności, pragnąc zagwarantować każdemu skuteczną ochronę prawa do integralności cielesnej i psychicznej, poszanowania życia prywatnego, bezpieczeństwa osobistego, uwzględniając współczesny stan wiedzy na temat tożsamości płciowej oraz ewolucję międzynarodowych standardów w zakresie uznania tożsamości płciowej jako podstawy urzędowego określania płci, stanowi się, co następuje. I tutaj ustawa przewiduje właśnie procedurę i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej. Czyli krótko mówiąc, osoba, która ma to głębokie wewnętrzne przekonanie, że nie jest tym, kim w metryce wpisano, może złożyć oświadczenie i może stać się kimś innym. Tutaj ten projekt przewiduje bardzo wiele naruszeń prawa i właściwie jest pełen sprzeczności. Został oczywiście określony jako radykalnie sprzeczny sprzeczny z polską konstytucją i zakłada tutaj z jednej strony, jest jakby wewnętrznie sprzeczny, bo zakłada samostanowienie, jak mówi preambuła, o własnej tożsamości, ale z drugiej strony, żeby to określić, no to żąda oświadczenia jakiegoś orzeczenia lekarskiego. Z tym, że wydane przez dwóch lekarzy. Natomiast tutaj nie jest powiedziane, jacy to mają być lekarze, więc mogą to być koledzy akurat tej osoby i na podstawie takiego głębokiego wewnętrznego przekonania oświadczenia dwóch lekarzy sąd wyda oświadczenie i orzeknie, że ta osoba właśnie, mimo że urodziła się kobietą, ma głębokie przeświadczenie i nakaże zarejestrować tę osobę jako właśnie mężczyzną. Traktowane jest to oczywiście jako jedna z prób obejścia konstytucji dla legalizacji związków homoseksualnych, bo w każdej chwili będzie można złożyć oświadczenie o głębokim przekonaniu, że ktoś, kto był kobietą, jest mężczyzną albo odwrotnie i właściwie może dojść do sytuacji, w której osoby z jedna naturalna kobieta albo mężczyzna, a druga właśnie z tej wynika z wedle płci uzgodnionej przez sąd, czyli z całkowitym pominięciem ustaleń nauki, będziemy właśnie dopuszczałoby to związki homoseksualne albo między kobietami, albo między mężczyznami. Tutaj jest bardzo drastyczne, zupełnie są możliwości nieprzewidziane w żadnych przepisach na świecie, mianowicie naruszanie integralności cielesnej dziecka. Bo mamy artykuł 11, który mówi tak, że zakazane jest stosowanie jakichkolwiek nieodwracalnych interwencji, bo tutaj dopuszcza się interwencje medyczne dla zmiany płci. Ale artykuł 11 mówi, że zakazane jest stosowanie nieodwracalnych interwencji medycznych mających na celu korektę zewnętrznych lub wewnętrznych cech płciowych w stosunku do osób, które posiadają cechy charakterystyczne dla obu płci lub których płeć nie może być jednoznacznie określona na podstawie bez ich zgody. Czyli muszą wyrazić zgodę. Chyba, że jest to bezwzględnie konieczne dla ratowania ich życia zdrowia. Czyli możemy bez zgody tych ludzi, możemy ich operować, nawet jak nie wyrażają zgody.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na
i Maria
wieku chwamy. Teraz i zawsze.
Dzwoni Zenon z Kaszub.
Prosimy.
Pani profesor, ja mam takie pytanie. Ja od pół godziny dopiero dzwonię, co mi się rzadko zdarza, ponieważ od wielu lat słucham Radio Maria, a rozmowy niedokończone są dla mnie taką bardzo ważną, załóżmy, audycją. I mówiła pani tutaj przed chwilą o wyborach Polaków, że jesteśmy właśnie winni sobie sytuacji, która w tej chwili istnieje. No ale był taki czas, że Polacy wybrali względnie dobrze. No i było Marcinkiewicz, takie różne folklory, pani Klusik-Roskowska i przecież my Polacy, patrioci, oddanie rządu przez pana prezesa, będziemy się szukali po prostu przez wiele, wiele i wiele lat. Bo my nigdy nie stworzymy takiej ekipy. Ja nie chcę mówić, że pan prezes jest orwellowskim O'Brienem. Ale proszę mi odpowiedzieć, na przykład w pani przypadku dowiedziałem się z naszego dziennika, że w pewnym czasie pani popierała panią prezydent Warszawy, Grąkiewicz was. Proszę mi powiedzieć motywację jednej sprawy, czyli pana Jarosława Kaczyńskiego i pani. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy panu.
Rzeczywiście, z panią Grąkiewicz-Walc pracowałyśmy przez 37 lat na Uniwersytecie Warszawskim i popierałam ją wtedy, kiedy była w konkurencji, startowała w wyborach prezydenckich w 90, nie pamiętam którym, w konkurencji do pana prezydenta, do pana prezydenta Wałęsy. Uważałam, że byłoby czymś okropnym, gdyby Lech Wałęsa został ponownie prezydentem. I w tamtym czasie, kiedy nie było innej wartej poparcia prezydent kandydatury, popierałam właśnie panią Grąkiewicz-Walc. Natomiast jakby to, wie pan, no później nie miało, w tamtym czasie uważałam to za słuszne, natomiast kiedy możliwość taka pojawiła się ze strony tutaj Porozumienia Centrum i potem już Prawa i Sprawiedliwości, zawsze popierałam bez żadnych, bez najmniejszych wątpliwości. Przy czym pan tutaj mówi, że mieliśmy rząd, który chcieliśmy. Otóż nie mieliśmy rządu, który chcieliśmy, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie wygrała w takiej wielkości, w takiej proporcji wyborów, żeby móc tworzyć samodzielnie rząd. Nie dało się stworzyć, odmówiła Platforma Obywatelska. Co więcej, wtedy Prawo i Sprawiedliwość chciało ponownych wyborów, na co Platforma Obywatelska nie zgodziła się. No i nie można było. To była partia, która miała względną przewagę, natomiast nie miała takiej siły, żeby stworzyć samodzielnie rząd. No i trzeba było z musu. To była taka z przymusu z Samoobroną i LPR-em. Natomiast w sytuacji, kiedy okazało się, że pan świętej pamięci wicepremier Leper działał w sposób niegodny, naruszał podstawowe zasady, kiedy dopuszczał się czynów, które były przedmiotem nie do przyjęcia zupełnie jakichś działań korupcyjnych, wówczas wcale się nie dziwię, że pan premier Kaczyński uznał, że nie można w takiej sytuacji, to jeszcze w sytuacji powszechnej, totalnej krytyki, trwać w takim układzie rządowym i rozwiązał, po prostu podał do dymisji rząd. Ja myślę, że jest coś takiego jak zasady, które w tamtym momencie, możemy teraz z perspektywy czasu mówić, to było złe, ale ja też bym chciała, żeby ten, tylko nigdy nie wiemy, jakby się losy tamtego rządu potoczyły i czy nie doprowadziłoby to do totalnego skompromitowania i czy celem nie było totalne skompromitowanie właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość zachowało twarz i ja myślę, że tutaj nie można robić specjalnie zarzutów. No, ja bym wolała mieć do czynienia z partią, która nie przyglądała się, tak jak dzisiaj pan premier Tusk przygląda się nadużyciom ze strony PSL-u, udaje, że nic się nie dzieje. Ja do takiego rządu bym nie miała zaufania i uważam, że gdy porównamy te sytuację, to mogę być akurat z pana prezesa Kaczyńskiego, ówczesnego premiera, mogę być dumna. Natomiast jeśli jeszcze tutaj wrócę, to, że w danym okresie, zawsze patrzmy, w jakim kontekście kogo popieramy. No w tamtym wszyscy popieraliśmy Wałęsę na przykład i co wcale nie znaczy, że dzisiaj mamy odpowiadać za to, co robi Wałęsa później. W tamtym momencie wszyscy popieraliśmy. Kiedy w tamtym momencie kandydaturą dla przeciwną Wałęsie, już nie chciałam, żeby on był, popierałam panią Walc, nie uważam, żebym robiła coś złego. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Rzeszowa. Przede wszystkim bardzo, ale to bardzo dziękuję pani profesor za jej stanowisko, za jej obronę naszego katolicyzmu, naszej moralności, naszych postaw etycznych i całość, cała praca pani profesor jest wspaniała, jest naprawdę godna szacunku, podziwu. Modlimy się za jej bezpieczeństwo, za nią. A jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, to jest bardzo przykra sprawa, bo kiedy tylukrotnie pani profesor prosi i nawołuje, żebyśmy popierali wspólnie, wszyscy razem, katolicy, bo jest nas dużo i byłoby rzeczą bardzo słuszną i potrzebną, konieczną, przepraszam, jestem troszkę zdenerwowana, gdybyśmy wszyscy, ci, którzy oddawali głosy na posłów, każdy wie, na kogo głosował. I teraz, gdybyśmy rzeczywiście wszyscy gremialnie szli do tych posłów i rozliczali ich za ich postawę, za ich stanowisko, za ich sposób głosowania, za to wszystko, co wcześniej deklarowali, czym no po prostu ujęli swoich wyborców. No a teraz zwłaszcza posłów z PO, z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, bo przecież trzeba bronić naszego kraju i nie można pozwolić, żeby takie nieobyczajne jakieś sprawy w ogóle miały miejsce i żeby te ustawy w ogóle jakiekolwiek tego typu wchodziły w życie. To jest wręcz niewyobrażalne, nie do przyjęcia i to jest naprawdę niemożliwe. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję pani profesor. Wyrażam najwyższe uznanie, najwyższe bo jest pani no, taką naszą perłą w Polsce, podobnie jak wszyscy inni, którzy bronią naszej telewizji. Trwam, walczą o to, no i jeżeli byśmy mieli więcej takich posłów, a swoją drogą ten rozdział był tragiczny, mianowicie to najpierw odejście do PJN-u, potem do Solidarnej Polski i teraz zamiast się skoncentrować na wspólnej jakiejś linii, na wspólnej obronie, to teraz jeszcze bardzo często członkowie Solidarnej Polski krytykują, coś tam jeszcze wybrzydzają i inne rzeczy, no mówili o tym drugim puczu, ale to wszystko jest rzeczywiście nic nieważne, nieistotne. Także jeżeli będziemy razem, jeżeli będziemy działać, to coś osiągniemy, a jeżeli będziemy nadal stać, to będzie bardzo źle.
Dziękuję Pani Mario.
Dziękujemy bardzo Pani Profesor i Pan i ojcu prowadzącemu.
Szczęść Boże.
Dzięki. No tutaj nie mam co komentować, bo Pani rzeczywiście mówi o tym, żeby wykorzystywać naszą siłę. My nie wiemy, jaką mamy siłę. Mamy prawo chodzić nie tylko do tych posłów, na których głosowaliśmy. Mamy prawo iść do każdego posła i powiedzieć, że nie życzymy sobie zmiany Polski, zmiany polskiej kultury, zmiany polskiej rodziny i nie życzymy sobie tego. Mamy prawo do każdego pójść i bardzo Państwa zachęcam. Te ustawy, pan premier Tusk zapowiada, że one wpłyną, czy jeden projekt uzgodniony, więc to jeszcze chwilę potrwa. Czy jest jeszcze chwila, znaczy chwili nie ma, trzeba już chodzić, ale żeby presję taką wywierać, żeby wyrwać spod przemożnej, powiedziałabym, władzy i spod takiej przemocy pana premiera Tuska, tych 46 posłów, którzy sprzeciwili mu się w pierwszych głosowaniach. Więc to proszę nie odpuszczać. Podobnie trzeba i modlić się również za posłów PSL-u, żeby trwali i żeby nie dali sobie narzucić tego projektu jako projektu koalicyjnego. Mam nadzieję, że nie, ale nigdy do końca nie wiemy, jakie tam układy, czy w zamian za jakieś działania nie zostanie to dla zachowania twarzy przez pana premiera Tuska, czy nie wymusi również na posłach PSL-u głosowania za taką ustawą. Także to jeszcze możemy zrobić. To mamy prawo, mamy obowiązek i to możemy robić i bardzo Państwa zachęcam. Piszcie listy do premiera, piszcie do pana Piechocińskiego, do posłów chodźcie, wysyłajcie listy cokolwiek, żądajcie, żeby byli przeciwko jakiejkolwiek ustawie, która nadaje jakiemu, czy pożycie wspólne, jakby to się nie nazywało. Żadnych przywilejów dla osób homoseksualnych. Żadnych. Jeden przywilej, to jest już koniec.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, Pani.
Witam pięknie, Panią Profesor. Pani Profesor, ja serdecznie dziękuję w imieniu własnym, w imieniu całej mojej rodziny, wielu przyjaciół za Pani piękną postawę. To, że Pani jest sobą tam w parlamencie. Jesteśmy z Panią. I tak, Pani Profesor, jakby nie dość było nieprawości, obrażania i wykluczenia Stwórcy, Boga, z życia codziennego przez wielu, to szerząca się ideologia gender jest nową rewolucją kulturową, która zmierza do zniszczenia rodziny poprzez eliminację ojcostwa i macierzyństwa. Według tej ideologii płeć człowieka nie jest strukturą wrodzoną, stałą, ale podlega procesom zmiennym kulturowo, zgodnie z upodobaniem decyzją poszczególnej osoby. Wybieranie sobie dowolnie tak zwaną płeć kulturową, gender, człowiek rozporządza swoim ciałem i przy pomocy technik medycznych, które de facto doprowadzają do nieodwracalnego okaleczenia, to jest pozbawienia siebie możliwości bycia rodzicem, jak również do ogromnej pustki egzystencjonalnej. Człowiek zmierza właściwie do samounicestwienia się. Ta rewolucyjna wizja człowieka proponowana przez ludzi, którzy już dawno zatracili poczucie realizmu, zdrowego rozsądku i obraz człowieczeństwa, musi budzić głęboki niepokój i zmuszać do refleksji i opamiętania, dokąd w swym obłędzie zmierza ludzkość, zabiegając, by nastała wielopostaciowa perwersja seksualna. Jak długo kobiety będą narzędziem propagandy i manipulacji tak zwanego ruchu feministycznego, za którym kryją się ogromne korporacje farmaceutyczne, medyczne, finansjera, światowa. Na czele tych już globalnych trendów feministycznych stoją zdegenerowani radykałowie, również ze świata polityki, którzy prowadzą otwartą walkę w celu wyeliminowania różnicy między przyrodzonym powołaniem kobiety i mężczyzny w życiu rodzinnym społeczeństwa narodu. Przypomnijmy sobie, pani poseł, w liście apostolskim z okazji ogłoszenia roku wiary Ojciec Święty Benedykt XVI pisze między innymi, tutaj zacytuję: nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem. Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami. Koniec cytatu. Cały Kościół został wezwany, by modlitwą i czynem dawać świadectwo o Chrystusie w wymiarze osobistym i zbiorowym. Nie może być zgody i przyzwolenia na panoszące się zło. My to rozumiemy. Bardzo dużo ludzi to rozumie. Trzeba, by katolicy i chrześcijanie w obliczu nihilistycznych zagrożeń gorącą modlitwą prosili Boga o cud przemiany serc. Musimy się jednoznacznie opowiedzieć po stronie Boga, Ewangelii, Kościoła, po stronie odwiecznej prawdy. My musimy być sobą. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pani postawę, za pani odwagę, w górę serca. Szczęść Boże w dalszej pracy parlamentarnej. Z Bogiem. Kłaniam się.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Tutaj pani mówiła o tej całej takiej właśnie ideologii gender, która zakłada, która odrzuca naturę, która zakłada i mówi, że właściwie role i funkcje społeczne decydują o naszym życiu, o tym, kim jesteśmy, kim jest kobieta, mężczyzna i czy w ogóle nim jesteśmy. I właściwie całe to odrzucenie właśnie rodzicielstwa, ojcostwa, traktowanie jako obciążenia roli kobiety, matki, od walka z Kościołem katolickim, który właśnie role takie, właśnie te tradycyjne role kobiety chroni i propaguje. Ta filozofia stoi dokładnie w opozycji do tych społecznych ról, to znaczy tych tradycyjnych ról właśnie wiernej żony, matki, prowadzącej dom, kochającej dzieci. W opozycji stawia właśnie te genderowe wzory takiej właśnie kobiety, takiej samotnej, tej singielki, jak się mówi, że funkcjonującej, czy singla, funkcjonującej dla własnej przyjemności, dla której dzieci są obciążeniem i właściwie chodzi tu o pełne wyzwolenie, o przyjemności w każdym wymiarze. I niestety tylko trzeba powiedzieć, że w Polsce w wielu ośrodkach uniwersyteckich upowszechniły się i są zresztą z pieniędzy podatnika funkcjonują tak zwane gender studies, czyli ośrodki gender, który propaguje się szczególnie na wydziałach socjologicznych czy resocjalizacyjnych i zajmują się tutaj tym właśnie niektóre panie profesorki, które przewracają ludziom w głowach i opowiadają właśnie, no wynaturzają, uczą buntu wobec natury, buntu wobec Kościoła i to jest niestety, między innymi właśnie te uniwersytety stały się siedliskami tych światopoglądów ideologii lewicowych, one przechowują i stąd mamy tutaj właśnie takie sytuacje, że profesorowie uniwersyteccy gdzieś tu na przykład w Warszawie protestują przeciwko wolnej krytyce właśnie tych różnego rodzaju tych poglądów genderowych, feministycznych i tak dalej. Niestety płacimy z naszych pieniędzy za to, że takie studia wywracające nam w głowach są finansowane z naszych pieniędzy na uniwersytetach w Polsce.
Bardzo dziękuję pani profesor. Czas szybko nam mija. Gdybyśmy chcieli podsumować te telefony, to o czym dzisiaj mówimy, pakiet ustaw obyczajowych.
No, gdybyśmy chcieli podsumować, to byśmy powiedzieli, że jesteśmy w takim bardzo ważnym momencie, kiedy rząd w drugim etapie swoich rządów, koalicja PO-PSL stara się przy braku sukcesów ekonomicznych, społecznych, przy zgnębieniu społecznym, stara się przy takim pewnym zobojętnieniu społecznym, stara się poprzez procedury sejmowe wprowadzić do polskiego systemu prawnego regulacje, które przemodelują, które zmodyfikują, które nas resocjalizują w kierunku przeciwnym do nauczania. Po prostu jakby wykorzenią nas z naszej tożsamości narodowej, tożsamości chrześcijańskiej, katolickiej. I te działania są podejmowane przy wykorzystaniu czystej, automatycznej większości, arytmetycznej większości, którą PO-PSL posiadają. Szczęśliwie PSL nie bierze aktywnego udziału, natomiast nigdy nie wiemy, czy za jakieś przywileje, czy kolejne stanowiska nie zmieni swojego zdania. Natomiast Natomiast tutaj bez jakiejkolwiek dyskusji, bez zgody społecznej, bez zgody wyrażonej w programach przedwyborczych, Platforma z nadużyciem reguł i mechanizmów demokracji czyni narodowi polskiemu krzywdę. Czyni krzywdę Polkom, czyni krzywdę Polakom, czyni krzywdę dzieciom i powiedziałabym, że jesteśmy świadkami naruszania reguł demokracji. To jest zjawisko niezwykle groźne i ja myślę, że społeczeństwo polskie powinno w większym zakresie reagować na te działania i mimo, że udzieliliśmy legitymacji demokratycznej do funkcjonowania tej koalicji, mamy również prawo korzystać z ustawy, które pozwalają nam wyrażać swoje poglądy, ustawy o zgromadzeniach, publikować swoje wypowiedzi i czynnie bronić Polski i tożsamości chrześcijańskiej i narodowej tożsamości Polski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wytrwałości dla pani i dla parlamentarzystów.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję. Dziękuję też państwu za telefony. Dzisiaj naszym gościem była pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł do parlamentu. Pakiet ustaw obyczajowych to temat naszych rozmów niedokończonych.